Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W imieniu całej naszej wspólnoty zakonnej, Ojców Najświętszych Serc, na czele z ojcem proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela, ojcem Leszkiem Gulczyńskim, i w imieniu tych, dzięki którym udało się zorganizować dzisiejszą uroczystość, pragnę w szczególny sposób przywitać wszystkich gości. Witam serdecznie ojca Piotra Budrewicza, prowincjała polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, który będzie przewodniczył dzisiejszej mszy świętej, ojca Dariusza z Radia Maryja, księdza profesora Pawła Bortkiewicza, który dzisiaj wygłosi do nas homilię, pozostałych kapłanów. Witam grupy rodzin Radia Maryja. Pragnę przywitać wszystkie grupy pielgrzymów, zorganizowanych i indywidualnych. Witam przedstawicieli władz naszej gminy Czerwonak. Serdecznie witam naszych parafian, którzy są gospodarzami, współorganizatorami dzisiejszego spotkania. W sposób szczególny pragnę przywitać radiosłuchaczy w kraju i poza granicami, którzy pragną z nami uczestniczyć w spotkaniu Radia Maryja i Telewizji Trwam w parafii świętego Jana Chrzciciela w Owińskach. Zasadniczym motywem dzisiejszego spotkania jest jubileusz 50-lecia obecności figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii, który przypada w roku życia konsekrowanego. I z tej okazji pragnę teraz zapowiedzieć animację teatralną w reżyserii pani Marii Stefaniak pod tytułem Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej parafii oraz w wykonaniu wychowanków z ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Owińskach.
Dwa tysiące lat temu święta Elżbieta, matka świętego Jana Chrzciciela, powitała przybywającą do niej Maryję okrzykiem: skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Dzisiaj my, wierni parafii, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, pełni radości i wdzięczności za przybycie przed 50 laty Maryi w fatimskiej figurze do naszego kościoła, chcemy powtórzyć za świętą Elżbietą:
skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to? Skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to? Skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to?
Skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie? Skądże mi to? Maryjo, święta Maryjo, tyś
przenieśmy się teraz wyobraźnią i sercem 2000 lat wstecz, tam, gdzie po raz pierwszy zabrzmiały te piękne, pełne radości i zdziwienia słowa: skądże mi to, że mojego Pana Matka przychodzi do mnie. Oto Nazaret. Jest południe i bardzo gorąco. Na łąkach leniwie pasą się owce i baranki. Wszyscy mieszkańcy odpoczywają. Tylko przy studni jest wciąż Maria. Przed chwilą odszedł archanioł Gabriel i serce Marii ogarnęła nieprzebrana wdzięczność i radość, którą musiała wytańczyć. Tańczyła i tańczyła. I właśnie w tejże chwili przyszedł do studni Józef. Spojrzał i zachwycił się.
Jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja, gołąbko moja, piękna moja.
Lecz nagle Maria zatrzymała się i zawołała.
Muszę iść do Ein Karen, odwiedzić ciocię Elżbietę.
Zaskoczony Józef posmutniał. Jak to? Dopiero się zaręczyli i już mają się rozstawać? Nie chciał jednak zmącić jej radości, więc rzekł.
Dobrze, Mario. Tak zacnych gości jak kapłan Zachariasz i jego żona Elżbieta należy zaprosić na ślub osobiście. Lecz droga daleka i niebezpieczna, a ja nie mogę ci towarzyszyć. Muszę dokończyć dom na dzień naszych zaślubin. Pamiętaj jednak, moje serce i moja modlitwa będą przy tobie.
I Maria z pośpiechem ruszyła w góry. Była wciąż tak radosna, że ta radość udzieliła się całemu światu. Słońce i chmury tańczyły na niebie. Baranki i owieczki wesoło brykały na pastwisku. A modlitwa Józefa, niby najpiękniejsze kwiaty, otaczały Marię, pląsały wokół niej, kłaniały się, wirowały i tańczyły. Była tak radosna i usłana kwiatami, bo oto nagle słońce zakryły ciężkie chmury z błyskawicami. Kwiaty znikły, owieczki i baranki uciekły. Uciekają baranki i owieczki, bo na ziemi rozpętał się wiatr, który szybko zamienił się w szalejącą wichurę. Strugi deszczu spadały na ziemię. Maria nie miała gdzie się schronić. Była sama i bardzo, bardzo się bała. Z trudem poruszała się naprzód. Z ledwością utrzymywała na nogach, a wiatr bezlitośnie szalał i szalał. I gdy myślała, że nie da rady zrobić kroku dalej i upadnie, ostatkiem sił szepnęła.
Ratuj mnie, Panie.
I oto niespodziewanie ujrzała przed sobą małą skalną grotę. Weszła do środka. Wiatr ucichł. W grocie było sucho. Przemoczona i przemarznięta Maria cała drżała. Otaczała ją ciemność. Nagle poczuła, że coś koło niej się porusza. Zatrwożyła się i nagle w ciemnościach rozległo się muuu. A zaraz potem
I oto koło Marii wyłoniły się dwa łebki, wołka i osiołka. I one schroniły się w grocie przed wichrem i ulewą. A teraz, gdy zobaczyły zziębniętą Marię, dmuchały i chuchały na nią, żeby ją rozgrzać. Dzielne zwierzaki całą noc swym oddechem ogrzewały Marię. A gdy nastał ranek, Maria podziękowała zwierzaczkom za pomoc, a żegnając się z nimi, miała wrażenie, że jeszcze się kiedyś spotkają. Teraz czekała ją droga przez pustynię, wielką i niebezpieczną. Samemu nie można było jej pokonać. Byłaby to pewna śmierć.
Panie, pomóż mi!
Szepnęła Maria cichutko. Rozejrzała się i nagle zauważyła zbliżające się wielbłądy i gromadkę ludzi. To karawana kupców z Persji, która podążała ze wspaniałymi towarami do Jerozolimy. Ucieszona Maria dołączyła do wędrowców. Uformowano orszak. Na początku jeden wielbłąd, potem ludzie i na końcu drugi wielbłąd. I karawana ruszyła przez piaski pustyni. Wędrówka zapowiadała się dla Marii nie tylko bezpiecznie, ale też bardzo interesująco. Kupcy z Persji snuli w czasie wędrówki ciekawe opowieści o swoim kraju i o licznych krainach, które w czasie podróży poznawali. Wśród takich gawęd podróż szybciej mijała, a zasłuchani w egzotyczne opowieści wędrowcy zapominali o trudzie i zmęczeniu. I tak po paru dniach doszli do gór. Ein Karen było coraz bliżej, lecz droga przez góry była równie niebezpieczna jak przez pustynię. Grasowali tu groźni zbójcy i często napadali, zwłaszcza na samotnych wędrowców. Ale w karawanie było bezpiecznie. Ale nagle wszystko ucichło. Co to? Rozległ się dźwięk dzwoneczków, taki, jakie używali trędowaci. Wielbłądy i wszyscy wędrowcy nagle uciekli. I u podnóża gór Maria została sama. Właściwie nie sama, bo naprzeciwko niej siedział przerażony, trędowaty człowiek. Widać było, że jest bardzo głodny i spragniony. Żal zrobiło się Marii, biednego człowieka, i chociaż wiedziała, że to niebezpieczne, podeszła do niego, dała mu pić i jeść. A potem oboje ruszyli drogą przez góry. Idąc, mieli wrażenie, że ktoś ich obserwuje, że ktoś czai się na nich za tymi górami, ale rozglądając się dookoła, nikogo nie widzieli. Lecz to dziwne odczucie nie myliło ich, bo rzeczywiście za górami czaili się zbójcy. Wyglądali zza skał. Chcieli napaść wędrowców. Lecz gdy spostrzegali trędowatego, przerażeni chowali się do swoich kryjówek. I tak trędowaty, nad którym Maria ulitowała się, swoją obecnością obronił ją przed zbójcami. Minęli góry, doszli do groty, którą zamieszkiwał trędowaty i tu się rozstali. Maria spojrzała przed siebie. Zza gór wyłoniło się Ein Karen. Widać było nawet dom kapłana Zachariasza. Gdy doszła Maria do wioski, zaraz zauważyła Elżbietę i Zachariasza przed ich domem. Serce zadrżało jej ze wzruszenia i wdzięczności, bo oto od razu spostrzegła, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym. Spełniły się słowa archanioła. Podbiegła więc do Elżbiety wołając:
witaj, ciociu!
I wtedy stała się rzecz niezwykła, bo Elżbieta pochyliła najpierw przed nią głowę, a potem z radością zawołała:
skądże mi to, że mojego pana matka przychodzi do mnie? Skądże mi to?
A potem, jakby cały świat, jak echo, powtórzył za nią te słowa:
że mojego pana matka przychodzi do mnie. Skądże mi to? Skądże mi to, że mojego pana matka przychodzi do mnie?
Maria czuła się oszołomiona. Nie tylko spełniła się przepowiednia Gabriela, nie tylko, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym, to jeszcze wie, że również ona, Maria, spodziewa się dziecka i to dziecka niezwykłego. Wielkie szczęście ogarnęło Marię. Chciało jej się znowu ze szczęścia tańczyć, ale nie miała sił. Była przecież bardzo zmęczona długą i ciężką wędrówką, ale jej serce nie było zmęczone i skakało z radości i wyśpiewało najpiękniejszą pieśń uwielbienia.
Maria Boga za wszystko, co jej uczynił i za to, że zawsze pamięta o swoim ludzie, że dotrzymuje obietnic i że szczególnie troszczy się o tych najbiedniejszych.
Wielbijmy Boga za wszystkie nawiedzenia Maryi na ziemi, a szczególnie za nawiedzenie w Fatimie i za to, że na swych powierników wybrała takie zwyczajne dzieci jak my. Boga i dziękujmy Mu za to, że 50 lat temu nasz Kościół nawiedziła Matka Boża w fatimskiej figurze i że nadal pozostaje z nami jako najlepsza nasza mama.
Wielbijmy Boga i dziękujmy Mu za Radio Maryja i telewizję Trwam, poprzez które Matka Boża każdego dnia nawiedza miliony ludzi w ich domach.
Magnifikat, magnifikat.
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży.
Dziękujemy za dostarczenie nam wrażeń estetycznych i duchowych w przygotowanym programie artystycznym dzieciom i młodzieży oraz panią Danucie Borowczyk, Karolinie Sobstyl, Dominice Maćkowiak i pani reżyser Marii Stefaniak. Teraz proszę o zabranie... Teraz proszę o zabranie głosu ojca proboszcza naszej parafii Leszka Gulczyńskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo mi miło, moi kochani, że możemy się dzisiaj w ten piękny jubileusz 50-lecia obecności Matki Bożej Fatimskiej spotkać się w naszej przepięknej świątyni. A ta świątynia jest dlatego przepiękna, bo są serca, które kochają tą świątynię i które składają się na tę świątynię. Świątynię, którą jest Boża Świątynia, żywa. Chciałbym, moi drodzy, kilka informacji podać, gdzie się znajdujemy, w jakiej parafii. I na początku chciałbym przedstawić taką króciutką troszeczkę historię. Jest ona przebogata. Znajdujemy się w pocysterskim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach. Na początku trochę faktów z historii tego miejsca. Okolice Owińsk były zamieszkiwane od najdawniejszych czasów. Prawdziwa świetność miejscowości rozpoczęła się jednak dopiero wówczas, kiedy książę Przemysław I wraz z bratem Bolesławem Pobożnym ufundowali tutaj klasztor sióstr cysterek, które przybyły z Trzebnicy. Historycy określają czas fundacji na lata 1242-52 i przypuszczają, że cysterki przybyły tutaj już po wybudowaniu kościoła i klasztoru. Według zachowanego dokumentu fundacyjnego stało się to 21 października 1249 roku. Do nowego klasztoru wprowadziła siostry księni Trzebnicka Gertruda, córka świętej Jadwigi. Pierwsza księni Owińsk nosiła imię Jadwiga. Dzieje klasztoru są mało znane ze względu na skąpość źródeł. Wiadomo jednak, że w XVIII wieku było w klasztorze 30 zakonnic. Posługę kapłańską pełniło 3 zakonników cysterskich. Przy klasztorze działała szkoła gospodarcza dla dziewcząt ze szlacheckich i mieszczańskich rodzin. Zgodnie z przyjętą przez cystersów zasadą, klasztor został usytuowany nad rzeką, przy ważnym szlaku komunikacyjnym. Pierwotnie zbudowany był w stylu gotyckim, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 1700 rozpoczęto budowę nowego klasztoru według projektu Jana Katenaciego. Po pożarze, który w roku 1720 Wielki Piątek częściowo zniszczył nowe zabudowania, odbudowę kościoła i klasztoru siostry powierzyły Pompeo Ferrariemu. Prace budowlane trwały do 1728 roku. Następnie kościół ozdobili malowidłami ściennymi franciszkanie Adam Szwach i Walenty Żebrowski. 2 września 1731 roku świątynię konsekrował biskup chełmiński i zarazem opat oliwski Tomasz Franciszek Czapski. Kościół w niezmienionej formie przetrwał do dzisiaj. Po likwidacji klasztoru przez rząd pruski w roku 1835 świątynia została kościołem parafialnym. W opuszczonych budynkach klasztoru po przebudowie otwarto w 1838 roku szpital dla umysłowo chorych. W późniejszych latach zbudowano w Owińskach w pobliżu klasztoru nowoczesny na owe czasy szpital psychiatryczny. W roku 1939 było w nim około 1100 pacjentów. Wszyscy zostali przez Niemców bądź rozstrzelani w lesie w pobliżu Obornik, bądź zagazowani w Forcie VII w Poznaniu. Właśnie w Forcie VII zginęły chore dzieci z oddziału szpitalnego, który mieścił się w budynkach klasztornych. Po zakończeniu wojny działał w dawnym klasztorze najpierw zakład wychowawczy dla chłopców, a od 1952 roku ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych. Data erygowania owińskiej parafii nie jest znana. Pierwszym kościołem parafialnym był kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, konsekrowany prawdopodobnie w XIV wieku. W dniu świętego Floriana 4 maja roku niestety nie znamy. Od roku 1835, jak powiedziałem, kościołem parafialnym w Owińskach jest kościół pocysterski pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, w którym się obecnie zgromadziliśmy. W tym roku mija już 50 lat, jak figura Matki Bożej Fatimskiej sprowadzona została do Owińsk z Portugalii z inicjatywy proboszcza owińskiej parafii księdza Walentego Szymańskiego. Została ofiarowana przez księdza biskupa z Fatimy naszemu ówczesnemu arcybiskupowi księdzu Antoniemu Baraniakowi, który figurę wprowadził do Owińsk w dniu 13 maja 1965 roku i powierzył ją opiece rządcy parafii. Od tego czasu rozwijał się szczególny kult Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii, a nabożeństwa ku czci Pani Fatimskiej odprawiane każdego 13 dnia miesiąca gromadzą liczną grupę czcicieli zarówno z parafii, jak i spoza niej. Po II wojnie światowej posługę duszpasterską jako proboszczowie w tej parafii pełnili księża. Do 1933 roku ksiądz Antoni Piotrowski, do 1973 ksiądz Walenty Szymański, do 1995 roku ksiądz Jarosław Andrzejewski i do 2013 roku ksiądz Kazimierz Tomalik. Obecnie od lipca 2013 roku posługę duszpasterską przy parafii pełnią ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Przy naszej parafii działają następujące grupy i wspólnoty. Liturgiczna służba ołtarza, wspólnota lektorów, dzieci Maryi, grupa biblijna, grupa modlitewna dorosłych, róże różańcowe kobiet, różańcowa mężczyzn, grupa świętego Józefa. Działa także parafialny zespół Caritas. Do naszej parafii przynależą następujące miejscowości: Owińska, Bolechówko, Potasze, Miękowo i Annowo. Ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi opieką duszpasterską otaczają ośrodek dla niewidomych i niedowidzących, szkołę podstawową w Owińskach, przedszkola, zespół opieki leczniczej dla osób chorych psychicznie. Obecnie w naszej parafii odwiedzamy prawie 50 chorych po domach. Ogromną wdzięczność chcemy złożyć Bogu Wszechmogącemu za stawiennictwem Pani naszej Fatimskiej, że gromadzi nas dzisiaj na tej pięknej uroczystości, za którą chcemy z całego serca podziękować, że chcemy powiedzieć tak jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa. Otwórzmy dzisiaj nasze serca na Słowo Boże, aby ono nas prowadziło i przemieniało. Powstańmy teraz i pomódlmy się modlitwą Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę usiąść. Jest z nami ojciec Dariusz. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich tutaj obecnych w Owińskach. Dziękuję także kapłanom za piękne przyjęcie, tym kapłanom, gościom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, za to, że tutaj przybyli, często także wraz z parafianami bądź z grupami. A tych delegacji jest sporo, bo jest to parafia świętego Michała Archanioła z Poznania, jest parafia świętego Rocha, także Poznań, pomocnicy z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bolechowa, parafia Matki Bożej Fatimskiej Koziegłowy, parafia świętego Marcina z miejscowości Mchy, a także z Grodziska Wielkopolskiego, Najświętszego Serca Pana Jezusa, ze Świętej Rodziny w Poznaniu, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Suchym Lesie i Najświętszego Zbawiciela z Poznania, oczywiście także miejscowe grupy i jeszcze jakieś. I to są właśnie wszyscy. Ale nie byłoby naszego spotkania, gdyby nie założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, który jest z nami przez telefon, ale jest. Ojcze, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryjo, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, no rzeczywiście przez telefon, chociaż ja Was widzę. Wy mnie nie widzicie, ja Was widzę. Tak, nie tylko słyszę. Piękna sprawa. Przepiękny Kościół, Ojcze. Przepiękny Kościół. Bóg zapowiedział Ojcu proboszczowi też za piękne wprowadzenie. No i wszystkim obecnym. Kościół murowany jest piękny, ale on jest piękny wtedy, gdy jest pełny. Gdy są ludzie w nim. Gdy ludzie się modlą. I właśnie wy jesteście i tworzycie to piękno, kochani. To największe piękno, które się podoba Panu Bogu. A na pewno i tym, którzy patrzą teraz na Was, gdziekolwiek są, a myślę o w różnych stronach świata. Ludzie z różnych stron świata nieraz mi mówią, że oglądamy poniedziałki, oglądamy spotkania w Kaliszu i tak cieszą się z tego powodu. Znam ludzi, którzy systematycznie poniedziałek oglądają, bo chcą zobaczyć ten kościół i tak im się podoba to właśnie wszystko. Bardzo wielkie dzięki właśnie za waszą wiarę, za waszą miłość do Pana Boga. To jest pierwsze w naszym życiu i bez tego to życie nie ma sensu. Kiedyś powiedział mi kiedyś ksiądz arcybiskup Głódź, wtedy jak po tej katastrofie smoleńskiej, mówi, że był na pogrzebie jednego z wojskowych, powiecie, że to jest generał równocześnie Wojska Polskiego, ksiądz arcybiskup i był duszpasterzem, był ordynariuszem polowym. I właśnie był z jednym z ministrów na pogrzebie. Ten minister później zginął w katastrofie smoleńskiej. Mówi, odchodzimy od grobu. To był człowiek z lewicy, z tej strony lewej, w tych partiach, tak powiedziałbym, w Polsce. I ten minister mówi do księdza arcybiskupa, księże arcybiskup, jak to dobrze, że to było, że była ta modlitwa. Bo gdyby nie to, to były te trzy salwy, byłyby i już nic więcej. Tak. To właśnie życie bez Pana Boga, życie bez miłości Pana Boga, jeżeli ktoś nie kocha Pana Boga, nie wierzy w Niego, to jest takie jego życie. Nawet na pogrzebie, gdyby miał trzy salwy, ale później nic więcej. O to chodzi, żeby było coś więcej. I my tak żyjemy i za to też dziękujemy Panu Bogu, że nas wiarą obdarowuje. Ale nie tylko. On chce, żebyśmy Jego Ewangelię głosili na cały świat. I właśnie takie było pragnienie Radia Maryja. Pragnienie takie było, mówię, Boże, uratuj Polskę. To, co dzieje się na Zachodzie. Jak ten Zachód odchodzi od Pana Boga, on może mieć trochę materialnych rzeczy, ale jakie to tam, cóż to jest, ale Pana Boga nie ma. No i tak Pan Bóg sprawił, że Radio Maryja powstało i ono istnieje, rozwija się, ale ono się rozwija dzięki temu też, że iluś ludzi odpowiada na to natchnienie Ducha Świętego, żeby robić wszystko, żeby ewangelizacja szła do przodu, żeby ona się dokonywała także przez media i żeby to radio było. Diabeł bardzo się denerwuje na to dzieło i denerwował. Wszystko robił, żeby zniweczyć. Ale jakoś nie dał rady i wierzę w to, że nie da rady, a my na pewno będziemy wszystko robić, żeby Ewangelię głosić na cały świat. I o to chodzi. Chcemy pomagać ludziom, Ojcze Darku i Ojciec wie, jak my pracujemy. Ojciec pracuje w nocy, w dzień, wczoraj do późnej nocy, do 12 w nocy w radiu. Jeszcze coś tam na pewno pracował, a dzisiaj już pod Poznaniem. A jeszcze ile rzeczy Ojciec zrobił inne. I my tak pracujemy właśnie w Radiu Ojcowie. Pracujemy 7 dni w tygodniu i nie 8 godzin, tylko właściwie na cały zegar. My tu czuwamy, nie, tak można powiedzieć, niemal cały czas. A was prosimy, kochani, prosimy was najpierw o modlitwę, także za was. Za Kościół, za swoje parafie, za swoich księży, za biskupów. Mamy dużo intencji, ale w tej intencji włączcie nas też. Będziemy wam bardzo wdzięczni, a kiedyś jak się znajdziemy w niebie, to sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Na pewno będziemy się w niebie, będzie chwała Boża i będą się ludzie wszyscy razem cieszyć. To i my, nawet jeżeli się teraz na ziemi nie spotykamy, to się kiedyś spotkamy. Bóg zapłać za wszystko, ja tylko tyle mówię i róbmy wszystko, żeby czynić jak najwięcej. Duch Święty nam podpowiada, co czynić każdemu. Ojcze kochany, widzę mamę, trzymającą dziecko piękne na ręku i synek obok. Pięknie. To jest rodzina właśnie. Gratuluję, kochani. O, dzieci widzę, młodzież, dorosłych, księży. Bóg zapłać, Ojcze, w tym pięknym kościele. No i Polska może być bardzo piękna, bardzo piękna. Tylko wiary nie tylko nie straćmy, ale umocnijmy. Róbmy wszystko. Trzeba się modlić o gorącą wiarę i gorącą miłość. A wtedy wszystko przyjdzie. Wszystko przyjdzie. Ojcze, dzięki ogromne. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie i Ojcze, i alleluja i do przodu.
Tak jest.
Cóż, ja tylko słucham, patrzę i cieszę się. Halo?
Tak, tak, słuchamy jeszcze.
Myślałem, że mnie nie słychać. No proszę.
Nie, nie, to my mamy taki respekt, że jak myszy pod miotłą jesteśmy.
Ale ojciec jest miły, jak zawsze. Tak, ale ojciec chyba do Poznania jechał z wielką radością, co?
Zawsze, zawsze.
Poznań ojciec kocha.
Tak.
Urodzony w Bydgoszczy i kocha Poznań, a jest, pracuje w Toruniu. Tak, taki trójkąt, proszę ojca. No jeszcze gdzie indziej. W Poznaniu ojciec ten uniwersytet kończył, prawda?
Tak, pięć lat mieszkałem, to trudno.
Proszę?
Pięć lat mieszkałem w Poznaniu, więc kawałek tam swojego serca.
Serca i
mam.
Historii, prawda? Ale tam ojciec się rozwijał też. Tam się ojciec rozwijał jeszcze bardziej. A później do seminarium poszedł. Zrezygnował z tej światowej kariery. Poszedł do seminarium do redemptorysty, zgromadzenia misyjnego i często wchodzi na tą najwyższą ambonę. Tak, to jest wielka ambona. Tam to jest więcej słuchaczy niż nawet w tym przepięknym kościele równocześnie, prawda?
Tak.
I to w różnych miejscach są ci słuchacze. I w szpitalach, i w domach, i w pracy, i w samochodach. Wszędzie, i w Polsce, i w świecie. To piękna sprawa. Piękna sprawa. Trzeba to tylko poszerzać i dalej. I niechżeż Polacy będą silni, umacniajmy siebie nawzajem, silni wiarą. Silni gorącą miłością do Pana Boga, a wtedy nas nic nas nie pokona. Tak. Ojcze, Bóg zapłać, szczęść Boże jeszcze raz. Alleluja i do przodu. Ale może usłyszę, nie wiem, bo tak wszyscy. Alleluja i
do przodu.
Ale słabo, proszę, ojcze też tak smutno mówi. Alleluja i
do przodu.
No Bogu dzięki. Szczęść Boże,
Bogu. Zapłać. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi, który choć nie wszędzie może być obecny fizycznie, to jednak zawsze stara się też do rodziny Radia Maryja odezwać. I tak jak założyciel, jak ojciec, przynajmniej w ten sposób być obecny tutaj pośród nas, bo jest to spotkanie rodziny Radia Maryja. Są też obecne siostry zakonne, tak też cichutko, tak jak siostry zawsze. Bardzo dziękujemy, że siostry też tutaj przybyły na tę naszą modlitwę i wszyscy czujmy się tutaj w domu Bożym jak we własnym, ponieważ chcemy być domownikami Boga. Ja zauważyłem, jak ojciec dyrektor mówił o tym, że spotkamy się w niebie i tam sobie wszystko powiemy, to wtedy na twarzach wielu z was był uśmiech. Taki bardzo szczery uśmiech. Takie, ja widziałem takie pragnienie nieba w was. I to jest bardzo dobre pragnienie. Miejmy takie pragnienie i przez tę ziemię właśnie przejdźmy z tym pragnieniem. Jak będziemy mieli to pragnienie nieba, to przejście przez ziemię też będzie inne. Pośród różnych trudności, których nam nie będzie życie szczędziło, bo to jest ziemia, ale jednak zawsze z tą tęsknotą za niebem. Tego wam życzę, a niech przewodniczką nasza będzie Najświętsza Maryja Panna, Pani Fatimska, którą tutaj czcimy, dla której również tutaj się gromadzimy, która do Jezusa Chrystusa nas prowadzi. I razem zaśpiewajmy, jest miesiąc różańcowy, zdrowaś Maryjo, niech to będzie już też nasze przygotowanie do uczestnictwa w mszy świętej.
Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja, wśród czystych duchów w obliczu Pana, Tyście Najświętsza, niebywłona Pana, jak pośród gwiazdów Boga Maryja, jak wśród gwiazd Boża
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za dobre słowo skierowane do nas i zapraszamy do wspólnej celebracji Eucharystii. Ojciec prowincjał sprawuje mszę świętą we wszystkich intencjach Matki Najświętszej, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w intencji świętej pamięci Romana Małaszkiewicz, ojciec proboszcz, ojciec Leszek za świętej pamięci Kazimierza Tomczyszyn w pierwszą rocznicę śmierci, jest to intencja od żony z synem, pozostali kapłani w intencji Bogu wiadomej.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z wami.
Bardzo serdecznie witam, moi drodzy, całą wspólnotę parafialną, wszystkich gości, przybyłych pielgrzymów na uroczystość 50-lecia obecności figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach. Bardzo serdecznie witam ojca prowincjała, zgromadzenia ojców na Świętych Serc Jezusa i Maryi, ojca Piotra Budrewicza, który będzie przewodniczył tej Eucharystii, za profesora Pawła Bortkiewicza, który wygłosi do nas homilię, księży koncelebransów, współbraci z naszego zgromadzenia. Witam serdecznie szczególnie dzieci nasze kochane, które tak pięknie animowały to przecudne spotkanie Matki Najświętszej z Elżbietą. Moi kochani, dzisiejszy dzień to przede wszystkim powiedzenie Panu Bogu dziękuję za to, że nasze serce jest cały czas otwarte na Słowo Boże, bo tylko Słowo Boże jest zdolne przemieniać nasze życie. Jest jak miecz obosieczny, o którym mówi święty Paweł. Niech ten miecz dzisiaj dotknie naszego serca i uzdrowi to, co jest chore, a umocni to, co jest piękne i dobre.
Drogie siostry i drodzy bracia, rozpoczynamy mszę świętą w tej pięknej świątyni w Owińskach, w tym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w archidiecezji poznańskiej. Jutro jest 13 dzień października, Dzień Fatimski, ale my dzisiaj już w tym sanktuarium wpatrujemy się w to niepokalane serce Maryi, w tę piękną miłość i chcemy, aby również nasze serca były tak piękne, jak jej serce. Dlatego prosimy naszego Pana, którego serce jest ciche i pokorne, aby wziął to wszystko, co w naszym sercu jest jeszcze słabe, kruche, grzeszne i przemienił według swego serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem w myśl o uczynieniu zaniedbania.
Moja wina, bardzo wielka wina. Przepodłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Boże,
Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało uniesione do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i widzieliśmy Jego chwałę.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Czcigodni ojcowie Sercanie, gospodarze dzisiejszej uroczystości, z ojcem prowincjałem i ojcem proboszczem na czele, wielebni współbracia w kapłaństwie, wielce czcigodne siostry zakonne, które łączycie w sobie geniusz kobiety ze świętością Maryi, umiłowani siostry i bracia, droga rodzino Radia Maryja, tworząca wspólnotę wiary i modlitwy, za pośrednictwem naszego radia i telewizji Trwam. Spotykamy się dzisiaj w pięknym sanktuarium, w kościele świętego Jana Chrzciciela w Owińskach. Jego dzieje, jak słyszeliśmy, wpisane są w wielkie karty Kościoła. Odsłaniają piękne dzieje naszej archidiecezji. Pokazują też w sposób bardzo szczególny miejsce i rolę zakonów w Kościele. Spotykamy tu przecież ślady wielkiego, niezwykle zasłużonego dla Kościoła zakonu cystersów, który budował podstawy naszej cywilizacji, zarówno materialnej, jak i duchowej, który tworzył zręby Europy. I spotykamy tutaj żywą, aktualną obecność księży Sercanów, tego zgromadzenia, które skupia nasz wzrok i naszą myśl na tajemnicy dwóch najświętszych serc, serca Jezusa i serca Maryi, które uczy nas w ten sposób tego niezwykłego dialogu miłości, jaki wychodzi z serca Boga i potrafi dotknąć ludzkiego serca, poruszyć nim tak, że to serce staje się całkowicie oddane, całkowicie posłuszne woli Boga. To jest miłość. Miłość, która nie szuka swego, która zapomina o sobie. To jest miłość, która pamięta o drugim, która dotknięta łaską zapomnienia o sobie samym całkowicie otwiera się na drugiego. To jest ta miłość, której światu dzisiaj tak bardzo potrzeba. Ten nurt bogactwa życia zakonnego warto wspomnieć, zwłaszcza w tym roku przeżywanym w Kościele jako rok życia konsekrowanego. Życie konsekrowane, życie zakonne, jak pokazywał to święty Jan Paweł II, jest ukazywaniem tajemnicy Chrystusa przemienionego. A Chrystus przemienił się wobec swoich uczniów, objawił raz w życiu swoją chwałę, po to, by umocnić ich po zejściu z góry, w dół, w rzeczywistość krzyżowania, obumierania, wyniszczania, by dać im moc. To życie konsekrowane było i pozostaje znakiem czytelnej nadziei w trudnych czasach. Wnętrze tego Kościoła także prowadzi nas do tajemnicy przemienienia. Przemienia nas, skupiając naszą uwagę na pięknym wnętrzu, na ołtarzu, na malowidłach. Do tego piękna obrazu dochodzi piękno dzisiejszej liturgii słowa. Najpierw obraz Apokalipsy, niewiasty obleczonej w słońce, niewiasty zwycięskiej, niewiasty, która króluje, która zwycięża rzeczywistość tego świata. W jednym z ołtarzy widzimy obraz, a właściwie figurę Matki Bożej Fatimskiej, umieszczoną tutaj przed 50 laty. Tę figurę, która dzisiaj w sposób szczególny, z racji tej 50. rocznicy, skupia naszą myśl, skupia naszą modlitwę. Te dwa wizerunki Matki Bożej Fatimskiej i ten wizerunek Matki Bożej Niewiasty obleczonej w słońce, wskazując poniekąd drogę naszej zadumy, naszej refleksji. Fatima, rok 1917, kolejny rok Europy pogrążonej w chaosie wojny. Kolejny rok państw i narodów zmierzających do samozagłady. Kolejny rok eskalacji zła, które przekroczyło granice racjonalności, które wymknęło się spod wszelkiej kontroli. I w swoim złowieszczym dynamizmie stało się zarzewiem, pożogą całego świata. Pierwsza wojna światowa. To rok zarzewia wrogiej Bogu i wrogiej człowiekowi rewolucji bolszewickiej. Tej rewolucji, która ogłosiła śmierć Boga, ale doprowadziła do ludobójstwa na niespotykaną dotąd skalę. To właśnie w tym czasie Bóg przez Maryję wzywa człowieka, wzywa każdego człowieka do pokuty i nawrócenia. Takie wezwanie domaga się najpierw uznania prawdy o złu, trudnej, niewygodnej prawdy. Domaga się zbilansowania życia, zbilansowania ludzkich dokonań, a raczej ludzkich destrukcji, ludzkiego zniszczenia. I domaga się konfrontacji tego bilansu z Bożym prawem, prawem miłości, prawem tworzenia dobra. I z tego trzeba wyciągnąć konsekwentne decyzje, nawet jeśli są bardzo trudne, nawet jeśli są wymagające. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, zbliża się 100. rocznica fatimskich objawień. To pobudza nas do refleksji nad znakami czasu naszej współczesności. Czy ten nasz czas, czas współczesny, stanowi powód do błogiej satysfakcji i życia w samozadowoleniu? Czy to jest czas do letargu na zielonej wyspie w europejskim archipelagu bezpieczeństwa i dobrobytu? Czy może raczej ogląd tej rzeczywistości pobudza nas do pokuty i nawrócenia? Od kilku miesięcy jesteśmy zaskakiwani agresywną falą imigrantów z krajów arabskich głównie. Mówi się o nich uchodźcy, wskazując na dramatyczne losy ludzi prześladowanych. Media prezentują wybrane, pojedyncze portrety matek z dziećmi, a łzy i głód zawsze przemawiają do nas, przemawiają do naszych umysłów, sumień, budząc w pełni uzasadnione współczucie. W sierpniu tego roku byłem miesiąc w niemieckim obozie dla uchodźców. 3000 przybyszów. 3000. Może kilkadziesiąt pełnych, czy w miarę pełnych rodzin. Może nieco ponad setka dzieci. Natomiast setki, setki i jeszcze raz podkreślam, setki młodych, silnych, pewnych siebie i agresywnych młodych mężczyzn. Tak wyglądają realne proporcje. Kiedy zamieściłem w internecie zdjęcia z tego obozu, z kolejek mężczyzn ustawiających się pod eskortą policji po racje żywnościowe, jedna z gazet przywołała to jako wyraz hejtowania, wyraz nienawiści. W kościele, który jest w środku na terenie tego obozu, w czasie niedzielnej mszy świętej mogłem policzyć od 15 do może 20 osób, prawdopodobnie chrześcijan. A przecież ten obóz kilka lat temu propagowano jako obóz dla prześladowanych chrześcijan. Drodzy w Chrystusie, medialne obrazy budzą nasze współczucie. Łzy dziecka przemawiają silniej niż jakiekolwiek słowa. Ale te same media nie pokazują scen z tych obozów, gdzie agresywni islamiści biją i zabijają autentycznych chrześcijan. Te media nie cytują islamskich uchodźców, którzy mówią, że wraz z nimi przybywa do Europy prawo szariatu, że ono już obowiązuje, że my będziemy musieli do tego prawa się dostosować. Czy jednak ten stan rzeczy dziwi naprawdę? Czy ma prawo nas dziwić? Trzeba pytać, czy Europa, która wygnała Chrystusa, która w kształcie Unii Europejskiej cierpi na chrystofobię, czy ta polityczna konstrukcja Europy jest w stanie bronić prawdziwie chrześcijan prześladowanych, bronić prawdziwie chrześcijańskich wartości, czy jest zdolna bronić samej siebie? Dlaczego media, tak mocno epatując cierpieniem starannie wykadrowanym, nie pokazują choćby pobitej arabskiej chrześcijanki, która była w stanie błogosławionym, pobitej przez arabskich islamistów tylko dlatego, że jej mąż miał krzyżyk zawieszony na szyi? Dlaczego Europa otwiera się na obcych kulturowo, aksjologicznie ludzi? Dlaczego okazuje współczucie obcym, a gardzi własnymi obywatelami, wykluczonymi, bezdomnymi, żyjącymi poniżej progu ubóstwa? Ateiści przypominają nam, chrześcijanom, o obowiązku miłosierdzia i solidarności. Ale to nie są słowa puste. One mają swoją treść. Miłosierdzie opiera się na wspólnym przeżyciu godności człowieka. Na wspólnym. A co jeśli tej wspólnoty nie ma? A co jeśli tej wspólnoty zbudować nie można, bo nie można porozumieć się w sprawie najbardziej podstawowych tematów? Tematu godności człowieka, wolności. Solidarność jest mocną wolą czynienia dobra. Ale czy wyrazem tego dobra nie powinna być pomoc tam, gdzie jest źródło problemów? I trzeba pytać, dlaczego Europa jest tak słaba, tak bezradna, bezwolna, bezsilna, staczająca się ku samozagładzie? Święty Jan Paweł II wśród wielu genialnych zdań, do których możemy wracać jak do kamieni milowych naszego myślenia o współczesności. Święty Jan Paweł II pośród takich kamieni milowych myśli zostawił nam to zdumiewająco proste zdanie. przyszłość świata idzie przez rodzinę. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Przyszłość Europy idzie przez rodzinę. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. A jak wygląda dziś realna troska o małżeństwo i rodzinę? Zdaniem wielu polityków, których jeszcze mamy na naszej scenie życia politycznego, małżeństwo nie jest dziś sprawą miłości człowieka, nie jest kwestią natury społecznej. Małżeństwo jest określone wolą państwa, gremiów decydenckich. Wczoraj ta wola jeszcze godziła się na to, by małżeństwem był wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Ale dziś ta wola wyznacza inne modele, alternatywne, partnerskie. To nie jest już kwestia racjonalnej natury ludzkiej, ale to jest kwestia decyzji, a nawet dyktatu państwa. To państwo wyznacza model dzietności małżeństwa. Państwo promuje tak zwane prawa reprodukcyjne. Państwo walczy nie o życie poczęte swoich obywateli, ale o śmierć niewinnego dziecka. Staje po stronie silnych przeciw najsłabszym. I to bywa nazywane walką o demokrację. Powiedzmy tak, to nienarodzony jest miarą demokracji. To nienarodzony jest miarą autentycznej demokracji. On, człowiek poczęty, człowiek będący podmiotem prawa, człowiek będący osobą ludzką, a zarazem pozbawiony siły głosu, najsłabszy pośród słabych, nie mogący bronić sam siebie, on domaga się pomocy. On domaga się pomocy ze strony silniejszych, a spotyka się z unicestwieniem. Czy to jest demokracja? Czy to jest państwo prawa? Czy raczej nie jest to obraz, modelowy obraz radykalnego totalitaryzmu? Dzisiaj państwo jest w stanie wyręczać rodziców w sferze wychowania. Obserwujemy to od kilkunastu miesięcy, gdy próbuje się zastąpić rodzinne wychowanie do miłości przymusową edukacją seksualną. Państwo, jak widzimy, może odebrać rodzicom dziecko na podstawie absurdalnych zarzutów. Docierają do nas fragmentaryczne informacje o specyficznych działaniach. Nie tak dawno byliśmy świadkami dramatycznej sytuacji, gdy instytucje państwowe odebrały rodzicom dzieci z Niska na Podkarpaciu. W tym samym czasie, rzecz zdumiewająca, zauważono łatwość modyfikacji przepisów państwowych dotyczących adopcji dzieci polskich przez rodziny cudzoziemców. Ktoś pytał, czy zwiększona w ostatnich latach aktywność sądów rodzinnych w zakresie odebrania dzieci rodzicom w sytuacjach braku przemocy, demoralizacji czy innych patologii, czy zwiększona aktywność sądów rodzinnych, choćby taka jak ostatnio opisywana przez liczne media działalność sądu w Nisku, ma związek z planowanymi adopcjami za granicą? I ktoś pytał jeszcze prościej, czy na naszych oczach nie dokonuje się handel dziećmi w Polsce? Drodzy Chrystusie, przyszłość świata idzie przez rodzinę. Przyszłość Polski idzie przez rodzinę. A jeśli ta rodzina jest niszczona, dewastowana biologicznie, kulturowo, edukacyjnie, formacyjnie, spoglądamy dziś na fatimskie przesłanie. Spoglądamy na obraz apokaliptycznej niewiasty obleczonej w słońce. Spoglądamy na apokaliptyczny czas. Niekiedy wydaje się, że tak niespodziewanie bliski. I pytamy, my ludzie wiary, jak odnaleźć się w tym czasie? Jak ocalić siebie i innych w tym czasie marnym, czasie pogardy? Odpowiedzi szukamy tu, w Ewangelii, która jest dobrą nowiną dla człowieka. I dlatego raz jeszcze dzisiaj stajemy w Nazarecie, w zapomnianej miejscowości na prowincji, na skraju Wielkiego Imperium Rzymskiego. Tam, w nazaretańskiej grocie, dokonuje się dialog Boga z człowiekiem. To dialog szczególny, wyjątkowy, bo jak wiemy, jest to powołanie Maryi do wyjątkowej roli macierzyństwa. Macierzyństwa dosłownego, macierzyństwa wyjątkowego. Ale to jest także dialog uniwersalny, bo to jest powołanie pierwszej chrześcijanki. To jest powołanie pierwszej chrześcijanki. Wsłuchujemy się w słowa: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Począć i porodzić Boga. Taki jest najgłębszy sens powołania chrześcijańskiego. Począć Boga w sobie. To etap pierwszy i niezbędny. To życie łaski. To nasz kontakt ze Słowem Bożym. To pogłębianie naszej wiedzy i świadomości, kim jest Bóg. Dziś te sprawy nabierają nowego znaczenia, bo trzeba pytać nie tylko o to, kim jest Bóg, ale kim jest Bóg w swoim Kościele. Co jest w tym Kościele Jego Słowem? A co staje się wypaczeniem Bożej nauki? Nieważne, kto wypacza. Czy prałat, który będąc homoseksualistą, cynicznie wykorzystał Kościół do tego, by zrobić swoją karierę? Czy niektórzy postępowi kardynałowie, którzy odczytują na synodzie Ewangelię według klucza socjologii liberalnej? To nie jest ważne. Ważne jest to, co mówi Bóg przez nauczanie urzędu nauczycielskiego Kościoła, przez nauczanie świętych, przez nauczanie wielkich papieży. Począć Boga w sobie mocą zasłuchania w Słowo i przyjmowania ciała Pańskiego, mocą pokuty i nawrócenia, a potem porodzić Boga. Porodzić może znowu w noc, w kolejnej przestrzeni brakującego dla Boga miejsca. Porodzić Boga w Betlejem, które jest naszą ojczyzną, które jest naszą Europą. Porodzić i dać świadectwo wrażliwości i odwagi. Drodzy w Chrystusie Panu, za niespełna 2 tygodnie w niedzielę kolejne wybory. Ktoś znowu powie, to polityka, nie mieszajmy polityki do Kościoła. Ale drodzy, nasze decyzje to budowanie naszej przyszłości. To budowanie albo nadziei, którą możemy zbudować w oparciu o wartości, albo to jest staczanie się w brak tej nadziei według cynizmu i arogancji dotychczasowej władzy. Ostatnie miesiące odsłoniły tak bardzo czytelnie bezprecedensowy ciąg ustaw, decyzji, aktów normatywnych, które tak naprawdę najgłębniej radykalnie odmawiają Bogu i Kościołowi prawa obecności w życiu człowieka i w życiu narodu. Kilka dni temu pewien bardzo zacny człowiek, niezwykły w swej prawości i odwadze życia, swoista legenda opozycji katolickiej, patriotycznej w Poznaniu, przyniósł mi na rozmowę słowa świętego Jana Pawła II, właściwie Karola Wojtyły, wypowiedziane w 76 roku w Ameryce. Stoimy dziś, mówił wtedy Karol Wojtyła, w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji. Miejmy odwagę podjąć te wyzwania. Miejmy odwagę wsłuchać się w głos Boga przez Maryję i pójść drogą nawrócenia i pokuty. pójść za głosem, który znów wzywa nas do tego, byśmy poczęli Boga w sobie. Miejmy odwagę dać i dawać Boga temu światu. Im bardziej zamyka przed nim drzwi, miejmy odwagę przywrócić Bogu należne mu miejsce w naszej ojczyźnie, w życiu naszego narodu. Amen.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod podsiuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Razem z Maryją módlmy się do Boga, który jest źródłem i dawcą wszelkiej łaski.
Módlmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów i kapłanów, aby zabiegali o jedność wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkie rodziny w czasie trwania synodu biskupów, aby z odwagą podjęły wezwania współczesnego świata. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za chorych, cierpiących, uchodźców, pozbawionych prawa, chleba i pracy, aby wpatrzeni w Matkę Bożą odważnie przyjęli krzyż Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za osoby konsekrowane o dar wiernego kroczenia za Jezusem drogą rad ewangelicznych. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby zostali wprowadzeni do wiecznego Kościoła zbawionych i dostąpili udziału w tajemnicy Bożego życia. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za Radio Maryja, Telewizję Trwam oraz wszystkich nas tu obecnych, abyśmy napełnieni mocą Ducha Świętego oraz wsparci opieką Matki Bożej przyczyniali się do budowania Kościoła Chrystusowego. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, Ty obdarzyłeś Maryję pełnią łaski i zachowałeś od wszelkiego grzechu. Wysłuchaj naszą modlitwę i udzielaj nam potrzebnych darów, abyśmy razem z nią mogli Ci śpiewać hymn uwielbienia i dziękczynienia, teraz i na wieki wieków.
Amen.
W tym szczególnym dniu dla naszej parafii, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, obchodząc jubileusz 50-lecia obecności figury Matki Bożej Fatimskiej, składamy w darze kwiaty, symbol piękna, dobroci, miłości oraz radości z dnia dzisiejszego. świecę, symbol spalania się w służbie Bogu i znak pragnienia, aby Jezus rozświetlał nas w ciemnościach grzechu. Relikwie błogosławionych Hiacynty i Franciszka jako przykład opieki Matki Bożej wspierającej uczniów Chrystusa na drodze do chwały nieba. Dar serca jako wyraz troski materialnej o to, co jest ważne do rozwoju duchowego każdego wierzącego. Chleb i wino, owoce ziemi oraz pracy rąk ludzkich, które za chwilę staną się Twoim ciałem i krwią. Spraw, aby przez tę tajemnicę wiary wzrastała w nas więź z Tobą i Kościołem.
Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjął ofiarę na cześć Was, a także na nasz i całego Kościoła.
Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i udziel nam Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
W górę serca.
Wznosimy do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając:
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, biskupami pomocniczymi Zdzisławem, Grzegorzem i Damianem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
I z duchem Twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Pokój z Tobą. Pokój z Tobą.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Bóg zapłać za to, że mogliśmy uczestniczyć w tej najświętszej ofierze tutaj razem, a ten Kościół jest powiększony poprzez naszych braci i siostry, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam, i to na całym świecie. Więc dzisiaj Owińska, można powiedzieć, pękają w szwach i niech pękają zawsze na skutek tej wiary, która tutaj będzie wzrastała. Bóg zapłać księżom Sercanom, którzy nas tutaj przyjmują. Ojciec dyrektor wznawia apel o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Dlatego myślę, że szczególnie też do księży Sercanów przy tej okazji warto, żebyście modlili się o to, by byli kolejni apostołowie, którzy tę modlitwę będą animować, którzy będą prowadzić do Boga, którzy będą przepowiadać Boże Słowo i którzy będą serce do serca przyprowadzać. Bóg zapłać się wszystkim kapłanom tutaj obecnym, księdzu profesorowi Pawłowi, za te słowa, które przypominają, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara nie jest bezrozumna. I to przypomniał nam dzisiaj ksiądz profesor, za to Bóg zapłać. I nade wszystko, że tutaj przybyliście z Owińsk i z wielu, wielu różnych miejsc. Oddajmy się Matce Najświętszej. Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen.
Siądźmy
na minutkę, na minutkę. Jesteśmy napełnieni żywym Bogiem w sakramencie Komunii Świętej. Chcemy być wdzięczni, bo jutro czeka nas nowy dzień, nowe zmaganie się o to, aby być bardziej człowiekiem, ale w Bogu, aby Bóg rodził się każdego dnia coraz bardziej w naszym sercu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nam tutaj zebranym, na czele z ojcem prowincjałem, ojcem Piotrem Budrewiczem, za przewodniczenie koncelebrzy. Dziękuję księdzu profesorowi Pawłowi za piękne kazanie, za to, że zawsze z mocą ubogaca nasze serce. Dziękuję wszystkim kapłanom koncelebrującym za ofiarę mszy świętej, współbraciom, którzy przyjechali do nas z różnych placówek naszej prowincji. Bardzo serdecznie dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, naszym ministrantom, lektorom, za ich dzielną służbę pod kierunkiem ojca Tomasza, wikariusza i opiekuna tych grup. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Mateuszowi za wszelką pomoc. Dziękuję bardzo serdecznie naszej scholi pod kierunkiem pana Piotra Kufla, panu organiście Piotrowi Ludwiczakowi. Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy za chwilę kochani, podejmą was w tym namiocie przed kościołem. Nasza parafia jest taka gościnna bardzo, więc tam jest taki namiocik. Jak będziecie wychodzić z kościoła, to przynajmniej ten kawałeczek ciastka weźcie ze sobą, tak dla osłodzenia, na ten wieczór jakiś kubek herbaty czy kawy. Bardzo serdecznie zapraszamy, tam czekają osoby, które służą pomocą. Bardzo serdecznie też dziękuję, widzę, jest pani wicewójt, pani Ewie, proszę przekazać pozdrowienia panu wójtowi, też panu Januszowi. Wszystkim kołom Radia Maryja z tych miejsc, z których przybyliście na tą piękną uroczystość 50-lecia obecności tu pośród nas figury Matki Bożej Fatimskiej. Dziękuję moim kochanym parafianom. Dwie cechy ich charakteryzują. Dobroć i pracowitość. I za to z całego serca wam dziękuję, że możemy tutaj pośród was być, modlić się i wam służyć. Pozostawiamy dzisiaj przed tronem Pani naszej Fatimskiej nie tylko nasze marzenia, ale taką realną obecność, że chcemy trwać każdego dnia przy jej Synu, Jezusie Chrystusie, zawsze otwarci na Słowo Boże z tym pięknym fiat. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Wszystkim, moi drodzy, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, za te osoby, które gdzieś właśnie tak w tych kątkach, byśmy powiedzieli, służą, a są niewidoczni, z całego serca dziękuję. Niech Pan Bóg nam błogosławi.
To przed błogosławieństwem jeszcze ja powiem kilka słów, to możemy z powrotem usiąść. Drogie siostry i drodzy bracia, dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za tę łaskę i za ten dar dzisiejszej wspólnej modlitwy. I chcę powiedzieć, że jest dla nas radością, iż mogliśmy się modlić z całą rodziną Radia Maryja dzięki mediom, za istnienie których chcemy nasze podziękowania złożyć na ręce ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Chcę również bardzo serdecznie podziękować naszym zakonnym współbraciom pracującym w tej parafii i w tym sanktuarium. Ojcu Leszkowi, ojcu Mateuszowi i ojcu Tomaszowi oraz wszystkim współpracownikom tej wspólnoty parafialnej i współpracownikom naszej wspólnoty zakonnej za przygotowanie tej dzisiejszej pięknej uroczystości. I chcę powiedzieć, że jest to dla nas zaszczytem i radością, że jako zakonnicy Najświętszych Serc w tej parafii, w tym sanktuarium możemy być, możemy pracować, możemy wspólnie się modlić i wspólnie podążać ku Panu Bogu, ku wieczności. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy dzięki Radiu Maryja i dzięki telewizji Trwam nas słyszą i nas widzą w kraju i za granicą, a szczególnie wszystkich ludzi chorych, dla których łóżko jest takim ołtarzem codziennie składanej ofiary. I wszystkich, którzy pielęgnują chorych, którzy towarzyszą samotnym i cierpiącym. Dzisiaj rocznica poświęcenia Katedry Poznańskiej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wraz z biskupami pomocniczymi, biskupem Zdzisławem, biskupem Grzegorzem, biskupem Damianem i otaczamy ich naszą modlitwą i naszą myślą i naszą modlitwę kierujemy również w stronę Watykanu, gdzie obraduje synod biskupów, w którym uczestniczy również ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Modlimy się w tych intencjach. I cieszymy się również, że w tym synodzie
udział bierze nasz przełożony generalny ojciec Javier, który w zeszłym roku tutaj był w tej wspólnocie parafialnej, zakonnej, był tutaj ugoszczony i bardzo mu się podobało tutaj. Później tak mówił. A więc te wszystkie intencje, pozdrowienia, to wszystko, co mamy w sercu, polecajmy dobremu Panu Bogu za wstawiennictwem, przez pośrednictwo tego niepokalanego, pięknego serca Maryi i prośmy o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.